Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Dziękujemy serdecznie Ojcu Bolesławowi. Już rozpoczynamy nasze wieczorne spotkanie w Polanicy Zdroju. Rozmowy niedokończone na temat powołania i misja zgromadzenia Najświętszych Serc Jezusa i Maryi na przykładzie posługi świętego Damiana z Molokaj. Tak mówimy ojca Damiana z Molokaj, bo tak jest często znany. Oczywiście chodzi o ojca Damiana de Woostera. W naszym studiu jest ojciec dr Zdzisław Świniarski, sekretarz prowincjalny i przełożony domu prowincjalnego w Kiełpinie koło Warszawy. Ojciec Jan Forma, misjonarz w Indiach, wikariusz regionu indyjskiego Zgromadzenia Najświętszych Serc.
Szczęść Boże.
Ojciec Andrzej Smołka, były misjonarz w Afryce, obecnie animator misyjny prowincji. Ojciec Henryk Dereń, proboszcz parafii pod wezwaniem świętej Katarzyny i kustosz pobliskiego sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Starym Wielisławiu. Dosłownie parę kilometrów stąd chyba, ile tam jest? Cztery kilometry, tak. Ale także budowniczy tego kościoła, przy którym się znajdujemy i z którego dzisiaj była transmisja. Pierwszy proboszcz parafii pod wezwaniem Królowej Pokoju w Polanicy Zdroju, w której właśnie odbywa się dzisiejsze spotkanie. Jest także, przepraszam, powinienem zacząć właściwie od pani Ireny. Pani Irena Gwóźdź, przedstawicielka Sodalicji Najświętszych Serc. Witamy serdecznie.
Cześć Boże.
Poprosimy ojca Zdzisława Świniarskiego o słowo wprowadzenia.
Zanim wprowadzę postać ojca Damiana, ci, którzy oglądali telewizję Trwami, słuchali radia wcześniej, to już co nieco znają tą postać, to najpierw może wyrażę swoją radość z tego, że Radio Maryja, rodzina Radia Maryja, telewizja Trwam właśnie gości, a właściwie to my możemy gościć i cieszyć się tą radością z kanonizacji ojca Damiana i przedstawić właśnie społeczeństwu polskiemu tą niezwykłą postać z naszego zgromadzenia. Zresztą to nie jest jedyna uroczystość czy okazja do tego, żeby przedstawiać postać ojca Damiana. I na początku naszej audycji chciałbym serdecznie też zaprosić tych, którzy są zainteresowani, którzy tak jakby poczują trochę właśnie, że postać ojca Damiana jest taką postacią niezwykłą, na sympozjum, które odbędzie się na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego przy ulicy De Vitis i to będzie już niebawem, 28 kwietnia tego roku od godziny 11. No i będziemy mieli takich prelegentów jak ksiądz arcybiskup Zygmunt Zimowski, przewodniczący Papieskiej Rady do Spraw Duszpasterstwa Służby Zdrowia, czy też ksiądz biskup Balcerek, przewodniczący Komisji Charytatywnej Konferencji Episkopatu Polski. I osoba, której nazwisko jest bardzo polsko brzmiące, osoba pana Roberta Warzechy, który jest lekarzem w szpitalu na Honolulu i ma korzenie polskie. Niestety nie mówi po polsku. I on będzie dawał świadectwo, jak ojciec Damian postrzegany jest właśnie dzisiaj, właśnie w tym miejscu, w którym pracował. Czyli 28 kwietnia 2010 roku o godzinie 11. I też wtedy będzie okazja, żeby wręczyć nagrody tym, którzy wygrali konkurs o ojcu Damianie. Na antenie Radia Maryja była mowa o tym konkursie. A mianowicie święty Damian de Woostera, apostoł trędowatych. I pierwszą nagrodę zdobyła pani Mazgaj Anna z Koszalina, drugie Ewa Rakowska z Kętrzyna i Daniel Malec z Zamościa, natomiast wyróżnienie Piotr Nowocieniec z Kań. No i piękny obraz, który nam towarzyszy w czasie dzisiejszej mszy świętej, który uczestniczył w tej, też w tym konkursie, pana Bogusława Poważy. To może na temat tych radości, które jeszcze nas czekają i do których zapraszamy słuchaczy Radia Maryja. Świat wielkiej polityki i codzienna prasa niewielu zna bohaterów, których można postawić w jednym szeregu z ojcem Damianem z Molokaj. Z pewnością warto zadać sobie trud dotarcia do źródeł, z których tak wielkie bohaterstwo wzięło swój początek. Tak o błogosławionym jeszcze wtedy ojcu Damianie, beatyfikowanym przez Jana Pawła II w dniu 4 czerwca 1995 roku w Brukseli, mówił Mahatma Gandhi. Człowiek, który w żaden sposób nie był związany z Kościołem katolickim, aczkolwiek tutaj naszemu współbratu, który pracuje w Indiach, jest ta postać bliska. I właśnie ten człowiek mówił z takim podziwem o ojcu Damianie. I kim był ojciec Damian z Molokaj? Ja myślę, że jego kanonizacja, która odbyła się 11 października 2009 roku, była dobrą okazją, aby przypomnieć tą wspaniałą postać i jego wspaniałą posługę. Świat zna go jako Damiana Trędowatego, albo często nazywanego również apostołem Trędowatych. To, że w ogóle dowiedział się o nim, było dość rzeczą osobliwą, ponieważ osada Kalawao, miejsce, do którego zaprowadziło Damiana jego dojrzałe powołanie i gdzie odnalazła go śmierć, była ukryta na prawie zupełnie niedostępnym półwyspie wysepki Molokaj, słabo zaludnionej i rzadko odwiedzanej części łańcucha wysp hawajskich, które z kolei są najodleglejszym archipelagiem północnego Pacyfiku. Dla europejskich miast, w których Damian spędził swoją młodość, było to miejsce równie odległe i nieznane, jak wszelkie inne zakątki świata, możemy śmiało na ten temat w ten sposób powiedzieć. W czasach Damiana świat chrześcijański wciąż uważał ofiary trądu za ludzi, tu trzeba podkreślić, trędowatych ze Starego Testamentu, za wyrzutki całej ziemi, ludzi nieczystych, którzy nie mogli zbliżać się do innych, musieli żyć poza wspólnotami. Jedyna różnica polegała tylko na tym, że właśnie tutaj na Hawajach izolacją zainteresowało się państwo, które stanęło przed problemem choroby trądu. Na wyspach hawajskich odsyłano właśnie ludzi trędowatych na Molokaj, ponieważ społeczność nie potrafiła sobie poradzić z chorobą, która została przeprowadzona chorobą trądu. Odstawiano ludzi trędowatych na brzeg Molokaj, z dala od ścieżek ludzi zdrowych, grzebiąc za życia w okrutnych warunkach, które ojciec Damian, gdy przybył na wyspę, nazwał piekłem na ziemi. Trędowaty pozostawiony był sam sobie, wpatrzony w fale lat rozbijające się o ściany jego więzienia, ciemne, osypujące się skały wybrzeża, miał czekać, aż powolnie przyjdzie śmierć na jego gnijące ciało. Ojciec Damian pod koniec roku 1874 w jednym ze swoich listów pisze tak. Przez łzy sieję ziarno między moimi trędowatymi. Od rana do wieczora żyję wśród wstrząsającej potrzeby cielesnej i duchowej. Kiedy się nawracają, ukazuje im śmierć jako koniec ich cierpień. Wielu widzi swoje ostatnie godziny życia jako rezygnację, inni natomiast jako radość. W ciągu roku widziałem około 100 umierających w takich warunkach. Rany, które powstają na całym ciele, na rękach i nogach, wydzielają nieprzyjemny zapach. Również oddech skaża powietrze. Włożyłem wiele trudu, aby przyzwyczaić się do tego. Bardzo szybko jednak mój zmysł powonienia przyzwyczaił się i dlatego bez trudu mogę wchodzić do domów, gdzie mieszkają trędowaci. Mimo to, przy słuchaniu spowiedzi trędowatego, którego rany są pełne robaków, muszę sobie zatykać nos. Kiedy chcę udzielić sakramentu namaszczenia chorych, niekiedy nie wiem, gdzie namaścić olejem świętym zniszczone ciało. Trzeba podkreślić, że ojciec Damian przybył na wyspę Trędowatych jako człowiek zdrowy. W związku z tym nie musiał przybyć właśnie na tą wyspę. Sytuacja na wyspie była bardzo trudna. Damian w jednym ze swoich pierwszych listów opisuje ją następująco. Deprawacja zajęła miejsce prawa. Kobiety były zmuszane do nierządu, aby zapewnić sobie przyjaciół na trudne chwile. Dzieci, skoro tylko miały dość sił do pracy, wykorzystywano w niewolniczy sposób. Nierzadko było można je znaleźć tuż za ścianami lepianek, oczekując na śmierć, jak na wyzwolenie od cierpień i bólu. Damian był nawet gotów, jak się okazało, wziąć na siebie nie tylko cierpienie tych ludzi, ale przyjąć również śmierć. Oczywiście trzeba podkreślić, że chrześcijańska tradycja pomocy odrzuconym nie wzięła swego początku od Damiana, tylko wzięła swój początek od Zbawiciela, od naszego Jezusa Chrystusa, który ukazywał chorym szczególne współczucie, nie odrzucając nawet trędowatych. Co więcej, czytamy to na kartach Pisma Świętego, uzdrawiał ich. Święci chrześcijańscy naśladowali swego mistrza i piastowali cierpiących na trąd w swoich ramionach i mogli całkowicie otworzyć się właśnie na ich rany. Zresztą całe chrześcijaństwo, cała historia chrześcijaństwa jest naznaczona piętnem czy w ogóle radością ludzi świętych, którzy służyli ludziom potrzebującym, między innymi ludziom trędowatym. Historia życia Damiana i historia choroby, która go zabiła, wciąż przeplatała się ze sobą, najpierw przypadkowo, a później niemal jak fatum. Damian urodził się w roku 1840 na początku dziesięciolecia, w którym trąd został po raz pierwszy w pełni i w miarę dokładnie opisany przez medycynę. Józef de Wester, ten, który później otrzymał w zakonie imię Damian, urodził się w rodzinie dość zamożnych flamandzkich rolników. Na początku ojciec wraz z wujem i jednym z jego braci zajmowali się handlem pijawkami. W tamtym czasie były one często stosowane do różnych terapii, a później zajęli się handlem ziarnym. Rodzina żyła wedle starej chrześcijańskiej tradycji, otwarta na miłosierdzie oraz bogate praktyki religijne. Była wierna Bożym przykazaniom oraz tradycji Kościoła i tak jak to było w tamtej epoce, praktykowane w niedzielę uczestnictwo we mszy świętej, a także często uczestnictwo w nabożeństwach nieszporów. Oczywiście dzisiaj widzimy wielki kontrast pomiędzy tradycyjną rodziną flamandzką, belgijską, a dzisiaj, kiedy Belgia jest, wiemy, że krajem dość zlaicyzowanym. Dzieciństwo Józefa upłynęło w atmosferze chrześcijańskiej. Dlatego głębokie życie religijne stanowiło drugą naturę młodego Józefa, pogłębioną poprzez życie zakonne. Nic zatem dziwnego, że w tej właśnie wielodzietnej, pobożnej rodzinie było wiele powołań. Starsza siostra Damiana wstąpiła do Urszulanek w odległości kilku kilometrów od domu. Druga siostra płonęła chęcią podążenia za nią, lecz rodzice stanowczo się temu sprzeciwili. Po kilku latach trzecia córka dołączyła do najstarszej. Z chłopcami było podobnie. August, najstarszy brat Józefa, wcześniej wstąpił do Zgromadzenia Najświętszych Serc Jezusa i Maryi w Louvain. Za nim podążył potem Józef, który po ukończeniu nauki w wiejskiej szkole podstawowej został przez rodziców wysłany do Braine-l'Alleud, do Walonii, żeby tam uczyć się francuskiego. Mieli nadzieję, szczególnie ojciec, że obejmie po nim właśnie schedę handlu zbożem. No a Damian zrobił mu taki, powiedzielibyśmy w cudzysłowie, psikus, no i usłyszał zupełnie inne powołanie, powołanie do życia zakonnego. 19 marca 1984 roku ojciec Damian przybywa na wyspę do Honolulu, na wyspy hawajskie, ale wcześniej, zanim to się wydarzyło, to trzeba powiedzieć, że ojciec Damian nie miał jeszcze skończonych studiów teologicznych. Zresztą miał pojechać na misję jego starszy brat Pamfiliusz, który zachorował na tyfus, opiekując się chorymi na tyfus. I wtedy ojciec Damian poprosił przełożonych swoich, żeby na miejsce brata został wysłany na misję. I po uzyskaniu zgody wsiadł na statek i po ponad pół roku w 1884 przybywa do Honolulu. Musiał jeszcze najpierw dokończyć swoje studia teologiczne. W końcu w dniu 21 maja 1864 roku w pięknej katedrze pobudowanej właśnie przez nasze zgromadzenie w Honolulu otrzymuje święcenia kapłańskie. I później odprawił pierwszą mszę świętą, o czym pisze do swojego brata. Z pewnością zapamiętałeś na długo słodkie odczucia, których doświadczyłeś w dniu, gdy po raz pierwszy spotkało cię szczęście przystąpienia do ołtarza i złożenia świętej ofiary za nasze zbawienie. Tak samo było ze mną, z tą tylko różnicą, że ty widziałeś wokół siebie krewnych i braci wdrożonych do sprawowania obrzędów liturgicznych, podczas gdy ci, którzy mnie otaczali, byli zupełnie świeżymi chrześcijanami. Moje serce, choć twarde, stopniało jak wosk, tak mi się przynajmniej wydawało, gdy po raz pierwszy podałem chleb żywota 100 tutejszym ludziom. Mocno wzruszyła mnie myśl, że wielu z tych ludzi, których mam przed sobą, ubranych w biel, skromnie podchodzących do świętego stołu, dawniej oddawało być może cześć bożkom. Z takim wzruszeniem właśnie ojciec Damian opisuje swoją mszę prymicyjną. Najpierw był posłany na misję do północnej wyspy Koala i po 9 latach pracy otrzymuje swoje powołanie, trzeba powiedzieć, właśnie do pracy wśród trędowatych, gdy miał 33 lata. To jest bardzo symboliczny właśnie taki wiek. I wtedy ksiądz biskup, gdy dowiedział się o trudnej sytuacji ludzi trędowatych na wyspie Molokaj, zwołał swoich kapłanów i spytał się, czy któryś z nich nie chciałby pójść właśnie służyć trędowatym. Nie chciał żadnego z nich wysyłać, ponieważ wiedział, że wysłanie kapłana na tą wyspę wiązałoby się z wysłaniem go na śmierć. Damian sam zgłasza się, płynie na wyspę trędowatych, tam rozpoczął swoją pracę. Najpierw chciał być kapłanem, a później oprócz tego, że stał się kapłanem, stał się budowniczym domów, zorganizował wodociąg, zorganizował sierociniec, stadninę koni, stał się człowiekiem o kilkunastu zawodach. I tam też spotkał swoje przeznaczenie w postaci choroby trądu. Ostatecznie umiera na trąd, mając 49 lat. I trzeba powiedzieć, z wielką radością nasze zgromadzenie przyjęło wiadomość, a jeszcze z większą radością uczestniczyliśmy w kanonizacji 11 października 2009 roku w Rzymie, że nasz współbrat został ogłoszony świętym.
Cieszę się bardzo, że mogliśmy również pośredniczyć w przekazywaniu tej uroczystości Polakom, którzy dzięki pośrednictwu telewizji Trwam mogli w uroczystości kanonizacji uczestniczyć. No i dziękuję przy okazji bardzo serdecznie za przygotowane materiały, które były wielką pomocą. Chciałbym jeszcze, ponieważ ten temat dzisiejszy dotyczy oczywiście osoby świętego ojca Damiana, ale który jest synem zgromadzenia Najświętszych Serc Jezusa i Maryi. Kilka słów jeszcze takiego doprecyzowania. Ojciec Damian wstąpił do zgromadzenia, które już istniało. Na ile ono było już rozwiniętym zgromadzeniem? To znaczy, jaki był jego już zasięg i czym się zajmowało zgromadzenie? Czy przede wszystkim to były misje?
Trzeba powiedzieć, że w tym czasie to praktycznie to był okres tak ekspansywny naszego zgromadzenia, gdzie właśnie ojciec generał wysyłał jak najwięcej misjonarzy, by nieśli tą Ewangelię na wszystkie strony świata. I to było też, można powiedzieć, w tym czasie też takim honorem być misjonarzem. I dlatego też ojciec Damian właśnie przyjął taką misję z radością, tak jak tutaj ojciec Zdzisław też i wspomniał. Miał wyjechać na tę misję jego brat Pamfiliusz, ale on pierwszy się zgłosił, żeby jednak kroczyć w tym duchu zgromadzenia, z tym zgromadzeniem misyjnym, które prowadzi właśnie dzieło ewangelizacji na całym świecie. I ten pierwszy etap życia naszego zgromadzenia właśnie był, można by powiedzieć, taki największy akcent położony na ten wymiar misyjny naszego zgromadzenia.
Może jeżeli już przy zgromadzeniu jesteśmy, to dopowiedzmy jeszcze, jak to się stało, że zgromadzenie trafiło do Polski.
No, też trzeba powiedzieć, że to też za sprawą też ojca Bolesława Wartołowicza, który jako jeden z Polaków, który uczestniczył właśnie tam w życiu zgromadzenia, był studentem, następnie potem przyjął święcenia kapłańskie. I kiedy przybył tutaj do Polski, za jego sprawą również poszli w tym kierunku w duchu powołania kilku młodych ludzi. Poszło i więc ojciec Włodzimierz Zimoląg, ojciec Tadeusz Wartołowicz, ojciec Władysław Dudzikowski. I kiedy po skończonych już działaniach wojennych była ta sytuacja również tutaj polityczna na tych ziemiach, więc ojcowie niemieccy wyprowadzili się z tych terenów zachodnich, z tego miejsca tutaj domu zakonnego i przybyli właśnie tutaj w 1945 piątym, szóstym roku ojcowie, którzy objęli dom po naszych ojcach w Sokołówce, a właśnie ojcowie nasi niemieccy prowadzili niszę seminarium dla chłopców, którzy przygotowywani byli też i no, dostąpienia do zgromadzenia, czy też innego ułożenia sobie życia. Ale tymi pierwszymi prekursorami praktycznie naszej prowincji to byli ci trzej ojcowie, a głównie ojciec Włodzimierz, który był pierwszym też prowincjałem, czy też można powiedzieć, no, prowincjałem quasi prowincji naszej, bo należeliśmy też do prowincji francuskiej, bo nie mieliśmy takiej też liczebności.
Parę słów może na temat charyzmatu samego zgromadzenia, bo trzeba widzieć ojca Damiana również na tle tego charyzmatu, prawda? Ojciec Jan może?
Jeżeli mówimy o zgromadzeniu Najświętszych Serc Jezusa i Maryi, musimy dodać jeszcze drugą część, drugi człon nazwy o rozwieczystej adoracji Najświętszego Sakramentu Ołtarza. I te dwa człony wyznaczają w jakiejś mierze nasz charyzmat, naszą misję. To jest poświęcenie się Najświętszym Sercom Jezusa i Maryi, a także co później znajduje swój wyraz w adoracji, w Eucharystii, w sprawowaniu Eucharystii, w świętowaniu Eucharystii i w adoracji, która ma swój specyficzny charakter. Jest to adoracja wynagradzająca. Od samego początku musimy pamiętać, że zgromadzenie powstało rodziło się przed samą rewolucją francuską i później w trakcie rewolucji powstało, widząc cały ten ogrom zniszczenia, odejścia od kościoła, odrzucenia kościoła, odrzucenia wiary w sercu naszego założyciela Józefa Marii Couderin i współzałożycielki matki Henryki. Te ideały, te idee bardzo mocno zagościły i nadały jakieś piętno, czy właściwie znamie w znaczeniu pozytywnym charakter dla naszego zgromadzenia. Dlatego też celem zgromadzenia od samego początku, co zostało później też zatwierdzone przez Stolicę Apostolską w 1817 roku, kiedy zgromadzenie zostało oficjalnie zatwierdzone na prawach papieskich, było odtwarzanie czterech okresów życia Pana Jezusa, jego dzieciństwo, życie ukryte, życie publiczne i później też mękę i śmierć Chrystusa ze zmartwychwstaniem. Oraz w sposób szczególny poświęcenie się głoszeniu kultu serca Bożego. To jest to, czyli Bożej miłości, świadczenia Bożej miłości. I teraz widzimy, jak spoglądamy na osobę ojca świętego Damiana, to, że poświęcił się, to po prostu przenikało jego serce. Jego serce to był jego ideał, to był ten taki motor, siła napędowa dla niego, żeby iść, żeby świadczyć, bo widział tam potrzebę niesienia miłości, sam doświadczając ogromu Bożej miłości. Także ten, kto jest kochany, chce kochać, bo trudno znaleźć osobę, która przeżywa naprawdę miłość, że będzie zachowywała tę miłość tylko dla siebie. Ten czy ta, kto kocha, osoba kochająca musi się dzielić tą miłością i on doświadczał Bożej miłości, doświadczał miłości też w wymiarze tym ludzkim, najpierw w swojej rodzinie, bo była to rodzina kochająca się, gdzie miłość rodzice przekazywali, darzyli swoje dzieci miłością i wzajemny szacunek, czyli te wartości, które powinny kształtować rodzinę. Tak ukształtowany wstępuje do zgromadzenia Najświętszych Serc, gdzie miłość jest tym motorem przewodnim, serce Jezusa kochające do szaleństwa człowieka. Na tę miłość można tylko odpowiedzieć miłością. Cała reszta
i pragnieniem przekazania jej dalej.
No właśnie.
To jest także motor popychający wielu ludzi, którzy idą, nawet porzucając swoją ojczystą ziemię, prawda, i na krańce świata, na różne kontynenty, żeby głosić Ewangelię, głosić tę miłość. Za chwilę do tego wrócimy, bo tutaj mamy też misjonarzy w naszym studiu, ale chciałbym, żeby jeszcze ojciec Zdzisław może nam dopowiedział. Święty ojciec Damian jest pierwszym świętym zgromadzenia.
Tak, ojciec Damian jest pierwszym
kanonizowanym
naszego zgromadzenia, chociaż mamy jeszcze błogosławionego ojca Eustachiego, który pracował w Brazylii. Jednak chyba najdłużej, tak, z taką największą nadzieją oczekiwaliśmy na kanonizację ojca Damiana, ponieważ jest to postać szeroko znana w świecie. Co więcej, kiedyś czytając akta beatyfikacyjne błogosławionej matki Teresy, przeczytałem właśnie taką trochę zabawną opis zabawnej sytuacji, kiedy to matka Teresa prosiła naszego papieża Jana Pawła II o to, żeby dał świętego dla tych, którzy pracują z trędowatymi. I wtedy, gdy ojciec Jan Paweł II zapytał, kogo masz na myśli? No ojcze, wiesz, no mam na myśli ojca Damiana de Wester, który pracował z trędowatymi. Chyba znasz go. I wtedy Jan Paweł II odpowiedział oczywiście, że znam ojca Damiana. I jest to tym bardziej wielka taka nasza radość, że właśnie on został kanonizowany. Zresztą postać bardzo znana ze względu na swoją pracę i też w swoim własnym kraju. Proszę sobie wyobrazić, że w roku 2005 został ogłoszony konkurs przez telewizję flamandzką w Belgii. Konkurs na największego Belga wszechczasów. I w tym dzisiaj, tak jak wspomnieliśmy, zlaicyzowanym co nieco kraju, chociaż kiedyś bardzo katolickim, właśnie ten konkurs wygrał nie kto inny, tylko ojciec Damian de Wester, który pokonał takie postacie jak Paula Rubensa, słynnego malarza, Eddie Merckxa, zawodowego mistrza świata w kolarstwie zawodowym. Właśnie mimo tego, że właściwie Damian żył na swojej ziemi rodzinnej tylko 23 lata, natomiast pozostałe lata spędził na wyspie Molokaj, chociaż w 1936 roku powrócił właśnie na wyspę, powrócił do Belgii i dzisiaj jego szczątki znajdują się w krypcie kościoła prowadzonego przez nasze zgromadzenie w Luwę. Zresztą również, jeżeli chodzi o Honolulu, jest tam, czy o Hawaje, jest bardzo znaną postacią, ponieważ no jego posąg stoi, czy statua stoi przed parlamentem Hawajów i jego posąg również znajduje się na Kapitolu w Waszyngtonie, obok króla Hawajów. Czyli jest to postać bardzo znana. Szczególnie rozmawiałem przy okazji kanonizacji ojca Damiana z ludźmi, którzy przybyli z Hawajów, żeby oddać cześć świętemu Damianowi. To oni wyraźnie mówią, że jest to ktoś, kto jest członkiem ich rodziny. I gdy padało pytanie dlaczego, dlatego, że ojciec Damian przywrócił godność właśnie naszym rodakom, szczególnie tym, których myśmy co nieco pozbawili, nie? Bo ludzie, tak jak to często bywa, jeżeli mają problemy z innymi ludźmi, tak jak było w przypadku trędowatych, to najlepiej ich odesłać gdzieś poza własny okrąg, poza własną wspólnotę, no i wydaje się, że wszystko jest załatwione. I ojciec Damian, zresztą to podkreślano od samego początku, że poszedł na wyspę trędowatych nie musząc iść, nie był zesłany, ponieważ nie był osobą trędowatą i to wzbudziło taką wielką sensację i przede wszystkim zaczęto pisać o ojcu Damianie i dostrzeżono problem choroby trądu. Dlatego ta postać jest chyba tak piękną postacią nie tylko zgromadzenia i oczywiście my jesteśmy bardzo dumni, ale również chyba jest postacią znaną właśnie szeroko poza zgromadzeniem i jest to taki może nietypowy święty, tak jak nieraz byśmy chcieli, taki święty z obrazka, tylko jest to taki święty z krwi i kości.
Ojcze Janie, co robią misjonarze serc, Najświętszych Serc Jezusa i Maryi w Indiach?
Oj, wiele. Wiele. Najpierw słuchając tego, co ojciec Zdzisław mówił, wspominając o matce Teresie, to z jej ust padło takie znamienne zdanie skierowane do zresztą zamordowanego premiera Indii, Rajiva Gandhiego. Kiedy matka Teresa powiedziała, prosiła premiera o to, żeby pozwolił, aby do Indii przyszło zgromadzenie ojca Damiana, aby dla Indii zrobić coś pięknego. Bo tak była zafascynowana osobą ojca Damiana. I rzeczywiście pomalutku przybyli najpierw jeden ojciec ze Stanów Zjednoczonych, później drugi, później brat zakonny, wykwalifikowany pielęgniarz, później siostry z Hawajów, ze Zgromadzenia Najświętszych Serc. I rozpoczęto od organizowania pracy na płaszczyźnie diecezji, czy archidiecezji Bhubaneswar-Katak, to jest w stanie Orissa, jest to jeden z najbiedniejszych stanów, zresztą znanych nieskądinąd jak przez polskiego werbistę księdza Mariana Żelazko, który tam pracował, przepięknie pracował, którego miałem też zaszczyt poznać i kilkakrotnie spotykać. Ten ojciec, pierwszy z naszego zgromadzenia, został poproszony o zorganizowanie i koordynację pracy wśród renowatych na terenie tej archidiecezji. I w ten sposób on, koordynując pracę kleru, duchowieństwa i osób świeckich, różnych organizacji, zorganizował to, budując wiele wiosek dla trędowatych, współpracując właśnie z księdzem Żelazkiem. I takie były początki. Czyli praca z trędowatymi, później to się rozwinęło na pracę, też poszerzona praca została o zatroskanie się o chorych na gruźlicę. Trzeba wiedzieć, że w tej chwili ponad 60% całego społeczeństwa jest chorych na gruźlicę. W niektórych stanach indyjskich nawet jeszcze bardziej, a to jest 1 100 000 000. I także kiedy trąd, można powiedzieć, powoli jest już wyleczony, czy jeszcze pojawiają się nowe przypadki, ale kiedy się podejmie leczenie w miarę wcześnie, to jest szansa, duża szansa na to, żeby całkowicie wyleczyć. Natomiast szczególnie 2 lata temu, 3, to jest Boże Narodzenie 2007 i później latem 2007-2008 roku, kiedy we wschodnich Indiach, właśnie w tym stanie Orissa, nastąpiło to potężne prześladowanie chrześcijan, zastanawiając się i w diecezjach, i w strukturach międzyzakonnych, doszliśmy do tego, że trzeba na nowo definiować trąd, ponieważ ten trąd tradycyjny został już prawie że wyleczony. Są wioski, są osoby, które są już zaleczone, ale żyją w tych wioskach, enklawach takich. Natomiast powiedzieliśmy wspólnie, że pojawiła się nowa forma trądu. I tą nową formą trądu jest bycie chrześcijaninem. I o to trzeba, o chrześcijan, którzy po prostu są traktowani jako trędowaci. Jeżeli dziecko z rodziny chrześcijańskiej chce się uczyć, musi napisać przy wyznaniu, bo tam trzeba napisać w tym formularzu religia, musi napisać wyznawca hinduizmu. Jeżeli napisze, że jest chrześcijaninem, to od razu zostaje, tak, zamknięte drzwi, tak samo praca, po prostu przy pierwszym spotkaniu, przyjeżdżając z Europy, ja mówię, zacząłem moralizować, nie znając sytuacji, mówię, no to jak, to nie świadczyłeś o tym, że jesteś chrześcijaninem, łatwo powiedzieć, natomiast kiedy się żyje i chce się coś osiągnąć, zrobić i podjąć odpowiedzialność za rodzinę, za swoje życie, za innych, to wtedy takie banalne stwierdzenia nie przychodzą tak łatwo, tylko trzeba wyjść naprawdę z wielkim zrozumieniem. Także dzisiaj nasze zgromadzenie prowadzi w dalszym ciągu opiekujemy się trędowatymi, szczególnie dziećmi z rodzin trędowatych, to mamy dożywianiem, prowadzimy internat, bursę dla dzieci z tych rodzin, aby umożliwić im kształcenie. Prowadzimy też warsztaty tkalnicze dla kobiet z tych wiosek, gdzie one mogą tkać, materiały sprzedajemy i w ten sposób też uzyskują środki dla utrzymania swoich rodzin. A po 2008 roku, kiedy, tak jak wspomniałem, nastąpiła ta przedefiniowanie, co to znaczy być trędowatym w Indiach, gdzie nazwaliśmy, że to chrześcijanie są trędowatymi i oni wymagają, potrzebują pomocy, nie tyle z zewnątrz, co wewnątrz, większej świadomości. Dlatego też podjęliśmy zadanie wspólnie z innymi rodzinami zakonnymi, do pomożenia, na ile jest możliwe, kształcenia młodych dzieci, młodzieży, aby zapewnić im jakąś przyszłość i jakieś wystartowanie, żeby ten, tylko nie zamknąć się w zakresie tego wegetowania, ale dać rzeczywiście przyszłość. I tutaj pamiętam, była też wspaniała odpowiedź ze strony i Polski, ale nie tylko tam, gdzie pracowałem, Niemiec, Polonii, w Norwegii, Oslo. Cudowna odpowiedź.
Ojca Gerarda, no właśnie, przy okazji pozdrawiamy bardzo serdecznie.
Tak, pozdrowienia dla ojca Gerarda i całej Polonii, dla współbraci tam pracujących. Także to było fascynujące i podnosiło na duchu, że można coś wspólnie zrobić i że miłość przezwycięża bariery. Nie, dla miłości nie ma granic.
Chciałbym, żebyśmy teraz przenieśli się do Afryki. Poprosimy bardzo serdecznie ojca Andrzeja Smołkę, byłego misjonarza przez wiele lat. Ojcze, to było Kongo? Nie.
Tak, są dwa Konga tak. I jest takie jedno duże Kongo, nazywało się kiedyś Kongo Belgijskie. Później ta nazwa jakoś się zmienia wielokrotnie. Ja wyjeżdżałem do tego samego państwa, nazywa się Zair. Później w tej chwili to się nazywa Republika Demokratyczna Konga. Wprawdzie z demokracją tam jest, znaczy w nazwie mamy demokrację przynajmniej. Ale jest jeszcze obok takie mniejsze Kongo, kiedyś to było ludowe, czyli nasi towarzysze tam byli, sierpy, młoty wisiały wszędzie. Ale to w tej chwili już też zmienili, tak jak trochę jak u nas w Polsce i w krajach tego bloku wschodniego. Także to jest kraj taki duży, gdzieś prawie 8 razy tak jak Polska. Czyli duży kraj, a ludności gdzieś też tak dużo jak Polaków, choć dokładnie ich tam nigdy nie policzył nikt, bo to jednak trzeba być może jakichś środków, więc na palcach czasami no to nie zdąży albo nie idzie. No ale gdzieś podobno około 40 milionów ludzi, z czego tak mówią gdzieś około 40-45% katolików, czyli kraj chrześcijański, później jeszcze protestantów, też około 20, ponad 25% chrześcijan, jeszcze jakieś inne takie kościółki, sekty chrześcijańskie, no trochę, kilka procent też muzułmanów, jest około 10%. Ale to znajomi mi tak mówią, to jest, oczywiście tego nie wolno powtarzać, 100% animistów, to znaczy tej pogan tych, którzy wierzą tak w te swoje, że wszystko jest ożywione. Kamień na drodze, na ścieżce może być ożywiony, może tam jakiś geniusz, czy jakiś inny duch być zaklęty, czy w lesie na przykład, czy w wodzie. Wszędzie żyją jakieś stwory, jakieś duchy w zwierzętach. W roślinach, w drzewach. Do tego trzeba wszystko się odnosić z szacunkiem. Oczywiście wszędzie te duchy jakoś istnieją. No i tym duchom na przykład można składać jakiś hołd, czyli do kościoła się chodzi oczywiście jak najbardziej, żeby się Pan Bóg nie pogniewał, ale wieczorem do tego szamana, czarownika też trzeba zajrzeć i poprosić go na przykład, żeby długopis, który ma służyć do napisania jutrzejszej klasówki, żeby ten długopis nie robił błędów ortograficznych. Choć zdarza się, że młodzież szkolna przyniesie misjonarzowi też taki długopis z prośbą, żeby go tak podtrzymał parę minut w tabernakulum, bo wtedy długopis nabiera takiej mocy i się wtedy, powiedzmy, nie robi błędów jakichś w rachunkach, ani innych ortograficznych. No ale to gdzieś tak wygląda ten nasz kraj. Trąd oczywiście też istnieje. Trąd jeszcze istnieje, są jeszcze szpitaliki takie trędowatych, wioski trędowatych, tylko że to istniało od zawsze. Od zawsze to tak trochę jak folklor, powiedzmy, ta choroba nie jest takim zagrożeniem bezpośrednio. Największym zagrożeniem w tej chwili, nie tylko dla Konga, ale dla chyba Afryki, jest inna choroba, to jest bieda, nędza, głód. To jest potężna choroba. I to wydaje się, będąc w Afryce, że tam świat zapomniał o Afryce. Wszystko jakoś się rozwija. Nawet te Indie, o których tu była mowa przed chwilą, jakoś coś tam się mówi, że Indie i Hindusi gdzieś jakiegoś sputnika produkują czy coś, jakieś komputery. Natomiast no tam u nas nawet sierp jeszcze nie doszedł. No, takie bardzo prymitywne rzeczy. No, nędza, oczywiście wojny. To prowokują. No, te wojny są spuścizną tego niedawnego podziału na wschód i na zachód. Ostatnimi laty, ponieważ ten mur upadł i nie tylko u nas, tam też. Tam towarzysze wrócili do Moskwy, ale stare zwyczaje pozostały. Trzeba było jakoś to, jakąś wolność, jakąś demokrację. No ale kto tu wie, co to jest demokracja? Demokracja to jest to, jak wybiorą mojego kandydata z mojej wioski, mojego starszego brata albo mojego wujka. To jest wtedy demokracja. Natomiast jeżeli wybiorą kogoś z innej wioski, to już nie jest demokracja, to jest dyktatura. I trzeba się takim rzeczom sprzeciwiać. No i kosztuje to życie wielu ludzi. Afryka to jest kraj wielu bogactw. Na przykład Kongo to było kiedyś uważane za taką skarbnicę wszelkich minerałów. Cała tablica Mendelejewa tam była zakopana podobno. Więc takie rzeczy, może wiecie, co to jest koltan. Mało ludzi wie, co to jest. To jest taki minerał, który służy do produkcji tych wszystkich, do technologii satelitarnych. Między innymi chyba tą emisję tutaj tego Radio Maria prawdopodobnie też jest, możecie ją słuchać dzisiaj w całej Polsce z powodu tego koltanu, który był wykopany na pewno tam gdzieś w tym naszym Kongo demokratycznym. Oczywiście to nie robią sami Afrykańczycy, bo oni się na tym nie znają. Oni nawet komórek też nie produkują, ale robią to inni. Żeby koltan kupić albo zdobyć, no to trzeba najpierw wywołać wojnę na miejscu, czyli gdzieś zorganizować taką grupę najemników. W tej chwili to już ci najemnicy są czarni, miejscowi, to już białych się nie wysyła. Z innego państwa nawet przyjeżdżają. I tak morduje się wszystko, co się rusza. To znaczy i ludzi, i bydło, i wszystko. W promieniu tam kilkudziesięciu kilometrów, czy więcej, kilkuset kilometrów. Także wszyscy ludzie uciekają. I wtedy przyjeżdża ekipa z ciężarówkami, z koparkami i kopią sobie. I także mają ten koltan. Jeżeli wy dzisiaj macie tą waszą komórkę dzisiaj, aparat, telefon komórkowy, to wiedzcie, że za ten, prawdopodobnie za tą komórkę kilku ludzi przelało krew. Krew się leje w Afryce. No można by to sprzedać, ale kto, jak? jaką moc. Najlepiej zrobić wojnę. Mamy tylko tutaj takie wiadomości, no, że znowu tam ileś kilkuset zginęło albo coś. Znowu jakaś wojna między mężczyznami. Czemu oni się tak biją? To straszni ludzie. Oni, no cóż, oni są pierwszymi ofiarami. Przecież to oni tych komórek nie robią. Nie? No ale taka jest prawda. Taka jest prawda. Oni przecież nie mogą ani tego powiedzieć, bo są ludzie, którzy na tym z tego żyją. Całe potężne industrie, jakieś fabryki czy związki, koncerny międzynarodowe, które z tego żyją, bardzo bogate. No i także i jest ta wojna, jest ta bieda w Afryce, w całej Afryce. Zobaczcie na mapę, zobaczcie, wszędzie są wojny. Wystarczy, że pojedziecie do Johannesburga, na pierwszych światłach czerwonych i taki, no nie będę mówił, używał brzydkich słów, no ale taki chłopaczek gdzieś tak 14-15 lat wyskoczy z kałasznikowem albo z taką inną armatą, przystawi do skroni i już trzeba szybko opuszczać samochód, jeszcze podziękować, jak nie to zastrzeli. Także to jest, Johannesburg jest tego słynny, ale tam to jeszcze mniej więcej jakieś są sprawy. Choć daleko szukać. Ja to mogę powiedzieć, bo jestem daleko w tej chwili, ale nasz sam prezydent Jacob Zuma w tej chwili, prezydent Afryki Południowej, Republiki Afryki Południowej, no, był wielokrotnie skazywany za gwałty, swoje sekretarki równo tam gwałcił i różne inne rzeczy, ale on dzisiaj jest prezydentem. No, i któż mu tam podskoczy, kto mu co zrobi? Nic, on jest u siebie.
Jeszcze Mistrzostwa Świata będą.
Jak najbardziej. Przecież ludzie będą go tam witać i on się będzie witał. No, nie radzę tam paniom jechać na te Mistrzostwa Świata, bo może was pogwałcą, ale chyba, że chcecie. Więc na krótko.
Ojciec Andrzej trochę kontekst pokazał, ale tam właśnie są także misjonarze Zgromadzenia Najświętszych Serc Jezusa i Maryi i w tym kontekście pracują, prawda? Bardzo konkretnie.
No to się raczej nie leży, tylko się pracuje. Główną naszą pracą jest ewangelizacja, czyli przynoszenie tym ludziom świadectwo o miłości Boga. Jeżeli Bóg nas pokochał, tak jak powiedział przed chwilą Jasiu, no to mamy taką odwagę jakąś taką mamy przeświadczenie, że Bóg kocha też innych ludzi. Trzeba im to powiedzieć, bo wielu ludzi po prostu nie wie o tym. W Afryce ludzie żyją w strachu. Przede wszystkim ta choroba, raczej choroba, ta religia, animizm, religia oparta na strachu. Uważajcie, bo was dopadnie jakiś duch, który jest niezadowolony z was i wyciśnie z was wszystkie soki, czy jeszcze i zabije, zamorduje. Więc oni się patrzą jeden na drugiego z takim trochę ze strachem, nawet na małe dzieci. Wyobraźcie sobie w Kinshasa. Kinshasa miasto, gdzie pracowałem ponad 25 lat. Tam po ulicach szwędają się takie dzieci po 5, po 6, 7 lat. Całe tabuny. Po 25 tysięcy w tej chwili jest. To są dzieci, które zostały wypędzone z domu, dlatego że zostały uznane przez rodziców jako doki, czyli złe duchy, wampiry. One spowodowały to, że w domu jest jakieś nieszczęście, że ojciec stracił pracę, albo że choroba gdzieś tam coś. Więc to prawdopodobnie te małe dziecko, ten mały szkarab taki, który ledwo tam odrósł od ziemi, wysoki, jak mówią Francuzi, jak trzy jabłka, to razem ustawiony. No ale on jest winny, więc te dzieci żyją na ulicach. Trzeba się tymi dziećmi opiekować. Trzeba im powiedzieć, że jednak jeżeli ich rodzice wygnali z domu i że nawet ich rodziny się odwróciły plecami, to jednak Bóg ich kocha i są ludzie, którzy też ich kochają i też ich przygarniają do siebie, ich mówią nie tylko o miłości, ale im pokazują konkretnie, bo taka miłość mówiona, no to w piosence można tam komuś zaśpiewać, choć to też wzrusza. Podobno we Włoszech są słynne serenady, tam jakieś ktoś komuś śpiewa pod balkonem, to wzrusza. No, ale tu konkretnie jakaś konkretna pomoc. Czyli takie dzieci są głodne przede wszystkim, trzeba im zapewnić jedzenie, trzeba ich leczyć, trzeba ich nauczyć liczyć, pisać, czytać, ubranie, trzeba im dać też czasami te możliwości po prostu przeżycia. I to są częste takie wypadki właśnie dzieci. Ale nie tylko. Są inni ludzie, no wyobraźcie sobie w tej chwili, nawet po studiach, są jakieś studia podobno nawet tam, no, tylko że nie ma żadnej pracy. Nie ma żadnej możliwości, żadnej nadziei dla ci ludzie. I oni teraz próbują wszystko zrobić, żeby się jakoś do tej Europy dostać. No i zobaczymy tutaj czasami jakiegoś, choć mało tutaj u nas w Polsce jest tych czarnych braci, tych Afrykańczyków, ale w innych krajach europejskich, no notabene w Belgii jest o wiele więcej, ale oni ludzie ci przyjechali tam, żeby przyjechali do Europy, żeby móc pomóc tej rodzinie. Ale my próbujemy tam, nasze zgromadzenie już istnieje od 1937 roku. Pojechało tam do Belgii, ponieważ z początku zgromadzenie nasze właściwie szykowało się gdzie indziej, do Chin mieli jechać, do innych miejsc, ale w końcu przyjechali tam w 1937 roku dokładnie ojcowie w taki rejon, który został jakby pozostawiony takim rezerwatem. W tym czasie już inne rejony były jako tako chrystianizowane, misjonowane, już powstały jakieś pierwsze misje. Natomiast rejon, sam środek to jest potężny las tropikalny, las afrykański i tam dżungla i tam jest właściwie traktowano ten obszar jako taki rezerwat. Rezerwat, żeby nikt, żeby tam ani ludzie nie wchodzili, ani żeby ludziom tym miejscowym Afrykańczykom, żeby tam nie zanosić jakiejś zdobyczy cywilizacji czy religii podobnie. Dopiero jakoś się udało w 1937 roku otworzyć jedną misję. I powoli z wieloma trudnościami, ale mamy tam już w tej chwili naszych własnych ojców, własnych przepraszam?
Już tamtejszych, tak?
Tak, tak.
Rodzimy powołania.
Także pracują już oni, nawet w tej chwili mój obecny przełożony, czy ostatni mój przełożony, już był miejscowy chłopak, którego przyjąłem też do zgromadzenia, ale już teraz on jest prowincjałem, czyli tym odpowiedzialnym bosem.
Ojcze Andrzej, bardzo dziękujemy. Niezwykle ciekawe historie. My już zapowiemy telefony, żeby nasi słuchacze mogli się do nas dodzwonić, którzy chcą o ojcu Damianie porozmawiać i o zgromadzeniu. Kierunkowy 74 do Polanicy. 813-68-98 i 811-08-70. 811-08-70, w rodzinie 720-100-500. Czekamy na Państwa telefony, a chciałbym teraz zapytać Panią Irenę Gwóźdź, co to jest Sodalicja Najświętszych Serc?
Więc Sodalicja Najświętszych Serc to jest, można powiedzieć, jesteśmy gałęzią świecką. Jest nas około 80 osób. No, przyjeżdżali ojcowie do nas na rekolekcje, na misje i w ten sposób, co ja mogę powiedzieć, w ten sposób zostaliśmy przyjęci do zgromadzenia. Jest nam z nimi dobrze, jest to tak jakby nasz drugi dom.
I żyjecie tą
duchowością. Tak, żyjemy i odwiedzamy ich w czasie wakacji z rodzinami, z dziećmi, z wnukami. No, spotykamy się dwa razy w roku, tak oficjalnie już, na Serce Jezusa i Maryi. No i w odpust Króla, Chrystusa Króla. No i mamy takie spotkania już takie kilkudniowe, wtedy mamy adorację Najświętszego Serca, mamy wykłady, zwiedzaliśmy właśnie też tu okoliczne kościoły i Bardo i Wilisław też żeśmy wydali, po prostu historię całą. No są tu panie już takie wiekowe, które od początku jeszcze pamiętają, chociaż ja też jeszcze pamiętam ojców tych, którzy już odeszli do wieczności, ale jeszcze są panie, które właśnie taka pani Irena Szałek, ona jest z Syrynii, to jest największa grupa Syrynii, one przyjeżdżają, to ona właśnie skupia tą grupę, tak prowadzi. To ona najwięcej wie o Sodalicji od tego samego początku. Ona tu przyjeżdżała zaraz po wojnie. No jeszcze pani jest jedna z Wrocławia też, która jest taką już prawie 90-letnią. I to są osoby, które przyjeżdżają w dalszym ciągu na nasze spotkania. No i wiele się po prostu znalazło tak przypadkowo, tak jak może my z mężem. Dobrze jest, jak małżeństwa są, bo wtedy mają wspólny jakiś cel, prawda, i rozmowy, i jakieś, czy modlitwy, czy jakieś dyskusje. No i jest to tak sympatycznie, niektórzy po prostu przez to, że ktoś jechał pociągiem i opowiadał, że wraca z rekolekcji, a pan wracał akurat z sanatorium. I przyjechał z żoną następne rekolekcje. I są to takie tak przypadkowe, tak po prostu zrządziło. Myśmy się z mężem właściwie dostali do Sodalicji, przyjechaliśmy na święta wielkanocne do Polanicy. No i ojciec Józef jeszcze wtedy był w Polanicy. No i tak nas zachęcał. No i złożyliśmy właśnie takie przyrzeczenie. Nie jest to uciążliwe zgromadzenie, bo nic nie jest, że musimy, czy na przykład pod jakąś karą. Tylko po prostu jest modlitwa. Przede wszystkim swoim życiem dajemy świadectwo. Jest przynajmniej dwa razy w tygodniu adoracja, żeby była. Więc my mamy tą możliwość, bo mamy i panewniki blisko, i Mikołowie jesteśmy. W czwartki są adoracje. Także... że tyle, ile ja bym mogła powiedzieć o tak krótkim czasie.
Ta inicjatywa związana z Sodalicją, to ona jest w całym zgromadzeniu, czy ona jest związana jakoś z historią zgromadzenia, kiedy ona powstała jakoś i może, czy w czasach, kiedy ojciec Damian był, to już Sodalicja istniała?
Od 1817, ile ja wiem, znaczy tyle, co ja mogę, wiem, że powstała równocześnie z zakonem, że tak, że tak w 1817 roku, ale ojcowie chyba lepiej wiedzą.
Tak, to znaczy od samego początku były różne formy przynależności do zgromadzenia. Zgromadzenie w głównym nurcie powstało jako bracia i siostry, jedno zgromadzenie dwóch gałęzi, ale też byli oblaci, czyli przynależni, później świeccy też. I w ten sposób to jest powszechne w całym zgromadzeniu. To nie jest tylko tutaj inicjatywa polska. Nieraz w Polsce używamy sformułowania Sodalicja Najświętszych Serc. W zgromadzeniu w innych częściach jest używane jako gałąź świecka, czy trzecia gałąź, tak jak trzeci zakon. Także oczywiście, także to jest w tej chwili, w latach 90. zostało odnowione nowe statuty przynależności, zatwierdzone też przez Stolicę Apostolską, także to jest pewna formalna przynależność do szeroko rozumianej rodziny Zgromadzenia Najświętszych Serc.
Odbierzemy telefon, prosimy bardzo.
Dobry wieczór Państwu.
Dobry wieczór, szczęść Boże.
Witam, czy jestem już na antenie?
Oczywiście.
A, przepraszam, bo mam takie dosyć duże opóźnienie. Mówi Marian z Olsztyna. Ja chciałbym się wypowiedzieć w kontekście przede wszystkim tym, że jeżeli chodzi o ojca Damiana, to ja dzięki Państwu, dzięki Radio Maria, pierwszy raz w ogóle się dowiaduję się o, tak kolokwialnie mówiąc, o istnieniu takiego ojca, który służył tam jako misjonarz. I chciałbym się przy okazji dowiedzieć, gdzie można się więcej informacji na temat tego, działalności tego ojca dowiedzieć. A druga rzecz taka, myślę, związana z działalnością polskich misjonarzy. Chodzi mi o państwo Filipiny, bo ten temat mnie nurtuje. Jaka religia obowiązuje na terenie Filipin? Bo ja, dla mnie to jest kontrowersyjna sprawa, jeżeli chodzi na przykład o obchody Wielkiej Nocy. Wiem, że tam ludzie na przykład na uczczenie tego męczeństwa Pana Jezusa krzyżują się na, tu znowu kolokwializm, krzyżują się na żywca. Także nie wiem, czy polscy misjonarze działają na Filipinach i jaka tam w ogóle religia jest no i to chyba wszystko.
Dziękujemy serdecznie. Może zaczniemy właśnie od ojca Damiana.
Może od ojca Damiana ja tutaj zacznę. W ogóle cieszę się, że dzięki Radiu Maryja i Telewizja Trwam, bo kilka razy żeśmy mówili na temat ojca Damiana. Ja osobiście też uczestniczyłem w audycjach, że nasze społeczeństwo dowiaduje się na temat tego, tak jak podkreślaliśmy kilka razy, wspaniałego świętego. Jeżeli chodzi o informacje na temat pracy, no przede wszystkim znajduje się na naszej stronie internetowej, bardzo łatwo ją zapamiętać, www.sscc.pl. Tam dużo materiałów jest, łącznie ze zdjęciami. Też jest adres do naszego domu prowincjalnego, gdzie można, jeśli ktoś ma ochotę, przysłać zamówienie na książki. Jest między innymi wydana książka Gdzie miłość leczyła trąd. Też znana książka Wilhelma Himmelmana o błogosławionym ojcu Damianie jeszcze, czy już teraz świętym ojcu Damianie. Też są filmy w ogóle o ojcu Damianie, między innymi film na antenie telewizji polskiej drugiego programu 3 czy 4 lata temu był emitowany. Także poza tym wystarczy na przykład dzisiaj w dobie internetu wrzucić hasło w Google ojciec Damian de Wester i wyleci kilkanaście stron właśnie o tym świętym. No może tutaj jeszcze przy okazji, jaki jestem przy głosie na temat świętego, chyba jest to jeden z nielicznych świętych w Europie, który ma swoją monetę, ponieważ z okazji kanonizacji właśnie w Belgii została wyemitowana 20-eurowa moneta, także z wizerunkiem ojca Damiana. Także jest to postać, którą warto się zainteresować i myślę, że to postać zarówno dla ludzi młodych, jak i dla starszych zakonników i zakonnic.
Drugie pytanie trochę na marginesie o Filipiny. Ojciec Jan spróbuje.
Jeśli chodzi o Filipiny, to polscy sercanie nie pracują na Filipinach, ale sercanie, czyli członkowie zgromadzenia i bracia i siostry naszego zgromadzenia są obecni, pracują w Manili. I to od wielu lat, natomiast jeszcze w okresie przedwojennym, przed piękną pracę, dokonał ojciec Mateo, apostoł intronizacji serca Jezusowego w rodzinach. I właściwie chodząc ulicami Manili, to na większości bram znajdują się emblematy Najświętszych Serc. To jest właśnie po tej działalności. Natomiast do tego drugiego pytania o tych wydarzeniach wielkopiątkowych, to rzeczywiście jeszcze przeważającą religią jest katolicyzm, ale też i islam, szczególnie na południu, na południowych wyspach, co w ostatnim roku miało też miejsce okrutne, krwawe, bardzo krwawe zamieszki i ludobójstwo. Jeśli chodzi o Wielki Piątek, to rzeczywiście jest to w takiej ludowej tradycji, że ludzie, niektórzy po prostu zadośćuczynienie za swoje grzechy, czy utożsamienie się w tym swoim rozumieniu wiary, poddają się ukrzyżowaniu. Natomiast jednoznacznie trzeba powiedzieć, że Kościół katolicki jest temu przeciwny, nie popiera tego.
Nikt tego nie nakazuje, że tak, to misjonarze.
W żadnym wypadku, także to jest prywatna inicjatywa, pobożnościowa poszczególnych ludzi.
Może tutaj w ogóle warto dodać, że krzyżowanie, ponieważ no, takie, jeżeli jest krótkie, to ono no właśnie może być zadośćuczynieniem, bo generalnie, jeżeli chodzi o krzyżowanie, to ci, którzy byli ukrzyżowani czy krzyżowani, nie umierali z powodu ukrzyżowania, umierali z powodu uduszenia się. Dlatego była to straszna śmierć, często trwająca kilka dni i możemy sobie wyobrazić na przykład właśnie w krajach, gdzie jest klimat bardzo ciepły, gdzie ludziom, gdzie świeci słońce, praży słońce, gdzie brakuje wody i wiszą na krzyżu. Na krzyżu była między innymi podstawka pod nogami i dlatego jeżeli chciano, żeby ktoś wcześniej właśnie udusił się, dlatego łamano golenie, czyli tak łamano nogi.
Ojciec Andrzej coś zaczął mówić?
A tak, bo na przykład mój patron, święty Andrzej, no to 3 dni wisiał też na krzyżu, zanim umarł. Ale był apostołem i podobno pięknie głosił tam te nauki nawet z krzyża. I wielu ludzi się nawróciło, tylko że nikt jakoś nie wpadł na pomysł, żeby go z tego krzyża zdjąć. Także nie wiem, czy był taki nieskuteczny w swoim przepowiadaniu, albo mu nie pozwolili.
Mamy telefon, prosimy bardzo.
Halo?
Tak, słuchamy.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Tu z Warszawy ksiądz Henryk.
Witamy, księże Henryku.
Ja zakładałem misję w diecezji Goma. Jeszcze to niby wtedy Zaire był, ale potem, prawda, Kongo. Chciałem najserdeczniej pozdrowić z ufanowaniem wielkim dla misjonarza, który tu tam jest w studio i który tak ważne rzeczy opowiada i tak heroicznie tam pracuje. Chciałem się zapytać, czy może spotkał naszych księży misjonarzy w diecezji Goma. Ja obejmowałem misję w Ruczuru i w Rugary i tam jeszcze inne placówki.
I co wie Palotyni, tak? Domyślam
księża Palotyni, tak.
Aha. No, tam były ostatnio ciężkie wojny i nie wiem w tej chwili, czy jak to się przedstawia. Wiem, że w Ruczuru misja została w czasie wojny zniszczona całkowicie przez sąsiednich Rwandyjczyków.
Tak, tak.
I tam nawet krowy swoje powstawiali do kaplicy i tak dalej. No, ale...
Tak, to moja misja. Pozdrawiam teraz na fali moich kochanych misjonarzy w Ruczuru, w Rugary i w okolicy diecezji Goma, a wam życzę mocy Bożej na dalszą pracę, bo to wielki kraj, wielka misja, ogromnie ważna i potrzebna.
Bóg zapłacił ci. Ja już przyjechałem właściwie też, już będzie za niedługo 2 lata, kiedy tu jestem w Europie.
Ach tak.
Także mnie tylko wiarę takiego świadka.
Czuję duszę i serce misyjne u księdza.
No bo akurat w tej chwili ktoś dzwonił z Afryki.
Tak?
Tylko wyłączyłem dzwonek.
Dobrze. Niech Bóg błogosławi naszej pracy misyjnej w tym wielkim kraju.
Amen.
Bo ja wizytowałem Rwandę. No tak. Rwandę i Tanzanię.
Świetnie. No tak, no tam jeszcze ciągle nie ma pokoju nigdy. Tak.
Na szczęście nikt z księży Palotynów nie zginął. Ani sióstr Palotyny, ja się cieszę, dziękuję za to Bogu. A powołań mamy dużo. W Rwandzie trochę, a w Zaire więcej.
No tak. No.
Tak,
cieszę się, Bóg
zapłacił. Dziękujemy serdecznie, ojcze.
Dziękuję, pozdrawiam, modlitwą was ogarniam.
Z Panem Bogiem.
Z Bogiem.
Ojcze Henryku, chciałbym zapytać o Królową Pokoju przy okazji, bo tutaj chyba też, czy to można wiązać jeszcze z tradycją zgromadzenia i która znana była także ojcu Damianowi? Czy to jest
myślę, że tak. Z racji, powiedzmy, budowy tego kościoła tutaj, królowej pokoju, to jak poprzednio wspomniałem, wiąże się też z racji tego, że iż królowa pokoju, ta postać, jest patronką właśnie misjonarzy naszego zgromadzenia. I powstała taka myśl z racji tego, iż pracujemy tutaj na tej ziemi kłodzkiej, i powstała taka myśl, żeby budować kościół, żebyśmy byli w swoim kościele. Praktycznie wszystkie kościoły, gdzie pracowaliśmy, były kościołami decyzjalnymi, ale chcieliśmy mieć taki swój kościół. I właśnie po decyzji kapituły nastąpiła budowa kościoła w oparciu o również pewne plany, gdzie zostały zatwierdzone przez księdza kardynała. Właśnie tutaj w Polanicy rozpoczęliśmy budowę w 1982 roku, pamiętam, 1 maja. Oczywiście patrząc na tą architekturę, w której dzisiaj odbyła się dzisiaj cała uroczystość, jest taka modernistyczna. Czasami ludzie pytają, co ona przedstawia. A więc cała architektura, ta zewnętrzna, przedstawia właśnie koronę. Koronę, a w środku właśnie jest ta królowa pokoju, którą a ludzie za pośrednictwem naszych ojców, którzy tu pracują, wypraszają potrzebne łaski dla misjonarzy. Ale co jest ważne jeszcze w tym nowym kościele, to właśnie kaplica poświęcona ojcu Damianowi. Znaczy jeszcze przed praktycznie jego beatyfikacją, już ten taki duch, to pragnienie było pośród nas, by tak wyczuwaliśmy, że będzie po prostu świętym. I już ten zamysł był, żeby jedna z takich, powiedzmy, kaplic niszy była poświęcona ojcu Damianowi. Mieliśmy to szczęście, że właśnie tego doczekaliśmy się w 1995 roku. Byliśmy tu, tak jak tu jesteśmy, wszyscy na beatyfikacji ojca Damiana w Brukseli. Było to wielkie szczęście, radość wielka i również to, co ojciec tutaj też Jan wspomniał, że była też również matka Teresa z Kalkuty i też byli również na tej uroczystości Hawajczycy, a dokładnie właśnie przybyli z wyspy Molokaj, którzy otańczyli jeszcze przed Ojcem Świętym taki taniec bardzo wzruszający. Ale powracając do tej myśli, oprócz tego jeszcze jest taka jedna ważna kaplica. Może ona nie jest taka w wymiarze architektury czy ozdoby, jest bardzo skromna, ale jest to kaplica adoracyjna, bo właśnie tam odbywają się adoracje, będąc tutaj proboszczem. Z racji kongresu, jaki odbył się we Wrocławiu eucharystycznego, to przyszła mi taka miłość, żeby przyspieszyć to i od tego czasu by nastąpiła adoracja, taka wydłużona. W każdy piątek była od godziny 6 do godziny 22. Oczywiście zachęcałem parafian do adoracji, ale wiadomo, że były to też starsze osoby, a szczególnie w okresie zimowym była wielka trudność, żeby do tej godziny wytrwały. Trochę zmieniliśmy ten plan, ale ta adoracja właśnie trwa do dnia dzisiejszego. Jest to właśnie z jednych z takich głównych elementów naszego też życia, naszej duchowości, gdzie właśnie wypracowujemy czy wypraszamy tą duchowość właśnie przed Najświętszym Sakramentem. Wiele potrzeba mocy i siły, by właśnie pracować w różnych warunkach i w różnych sytuacjach. Tak, i właśnie to ten kościół taki dzisiaj właśnie i to miejsce spełnia to miejsce, te warunki, powołanie. Natomiast idąc dalej, bo tak też chciałbym też powiedzieć, że pracujemy tu w Kotlinie Kłodzkiej w 4 parafiach. Zajmujemy się pracą duszpasterską, ale też i pracą misyjno-rekolekcyjną, misjami. I mnie przypadło od 2 lat, ponad 2 lata jestem w sanktuarium Matki Bożej Bolesnej. Czym tutaj mając tą okazję, to chciałbym też w jakiś sposób też i radiosłuchaczom też no przedstawić to miejsce szczególne właśnie nie tylko dla nas, ale właśnie dla Kotwili Kłodzkiej, a może też i można powiedzieć dla całego rejonu, że jest to najstarsze sanktuarium ziemi kłodzkiej. Dlatego, że jak badania donoszą, że nawet kiedy święty Wojciech przechodząc właśnie na Prusy, to tutaj zatrzymał się swojego wuja. Był bardzo mały kościółek. No oczywiście towarzyszyła mu w ten czas też i drużyna cesarza Ottona III, którego przeprowadzała przez te tereny do bezpieczeństwa, bo były właśnie w rodzinie sławników. I kiedy przekraczając bardzo właśnie też podziękował im, bo dlatego, że wchodzi na tereny Lechitów i czuje się bezpieczny. To taka jedna nawiaska. Następnie trzeba powiedzieć, że na początku XIII wieku było objawienie, gdzie Schneiderowi, Wieszniakowi objawiła się Matka Boża właśnie z atrybutami męki pańskiej, z krzyżem, w tle krzyża i również piki i gąbki. To miejsce nabrało w tym czasie też wielkiego znaczenia dla tej ziemi i właśnie doniesiono o tym do biskupów praskich, biskupi prascy, którzy wyjeżdżali do Ziemi Świętej w 1300 roku, który na rok święty, który zwołał pierwszy Bonifacy VIII, nadał temu miejscu bulę papieską, nadając przybytek niebieski w 1300 roku. Następnym takim wydarzeniem tego miejsca to właśnie była wojna husycka w 1428, kiedy przybyli tu husyci, plądrując te tereny, spalili ten kościółek. Ale co ważne, że ta figura, która nie wiedzieli, myśleli, że też spłonęła gruzowisko, więc kiedy odkryli, patrzą, jest figura cała zachowana, lekko poprawiona i właśnie ten kult jeszcze bardziej wzrósł. Dopiero po spaleniu kościoła, a jeszcze chcę powiedzieć, bardzo ważny taki polonik, bardzo ważny, bo właśnie w tej miejscowości na Dolnym Wiejsławiu odbyła się wielka bitwa, kiedy husyci przybyli. Chciał założyć wielką tamę w rozwoju tego husytyzmu książę świdnicko-ziębicki Jan Ziębic i wyruszył na spotkanie z wojskami husyckimi właśnie tutaj w Wielisławiu, gdzie stoczył bitwę. Zginął on i również i od 400, tak się liczy, do 600 gdzieś rycerzy zginęło w obronie wiary. Trzeba powiedzieć, że to były czasy trudne. Może też trzeba powiedzieć, że też jako strateg był słaby, bo wybrał się na wojnę w zimie 27 grudnia. To nie jest czas na wojnę. Ale w każdym bądź razie trzeba, to należy dodać, iż właśnie od tego czasu też rozpoczęła się jak gdyby nowa sytuacja tych ziem. I w XV wieku, w XVI wieku rozbudowano ten nowy kościół. Ta figura zaistniała w tym ołtarzu głównym i rozpoczął się nowa fala pielgrzymek i kultu Matki Bożej. Ale przyszedł nowy taki trudny okres, okres wojny 30-letniej, kiedy już przyszli protestanci. I również podobna sytuacja była jak u husytów, więc wypędzano z kościołów kapłanów, również nie pozwalano, albo też i zmuszano też i wiernych do przejścia na wiarę protestancką. Ci księża, którzy nie przestali, a w większości nie przestali, to oni byli wypędzeni i przygarnął ich ksiądz ze Starego Wisławia, gdzie wszyscy księża z Kotliny Kłodzkiej gromadzili się w Starym Wisławiu i wierni, tak, i to było wielkie, można powiedzieć, centrum katolicyzmu w tym wieku. Jedyny kościół w Kotlinie Kłodzkiej, który ostał się jako katolicki do tej pory. A to za sprawą taką, że właśnie też wyruszył z Kłodzka niejaki pułkownik, który splądrował plebanię, jeszcze przyjechał, żeby splądrować kościół i w trakcie tej podróży zmarł. Odczytano to jako znak. I w czasie właśnie tej wojny 30-letniej modlono się do Matki Bożej z racji tego, iż na tym terenie panowała zaraza cholery. No, mamy tą sławną tablicę czaszek w Kudowie z tego czasu, więc żadna osoba z tej parafii właśnie nie zmarła. I to ten kult tak się rozwijał do czasów, no bo oczywiście ten czas był oczywiście oparty o ludność niemiecką, aż do czasów po II wojnie światowej, jak gdyby zamarł ten kult. Brakowało księży, przybył starszy ksiądz, no, który nie za bardzo czuł tą sytuację, że to jest sanktuarium i potraktował to jako kościół jak na wsi. I stało się tak, że właśnie dopiero w 1972 roku, kiedy ojciec Włodzimierz przejęło to na własność, bo jednak decyzja jednak miała trudności z utrzymaniem tego miejsca, to jednak powziął tę myśl, żeby to odżyło, wyremontował i zafrapowany tym wielkim miejscem, tak wielkim historycznie natchany, można powiedzieć, kardynał Golubinowicz połączył tę myśl odnowienia, reaktowania tego sanktuarium z racji 2000-lecia chrześcijaństwa i 1000-lecia też diecezji wrocławskiej. W 2001 roku przybył kardynał Luigi Poggi, który nadał temu miejscu, odprawił mszę świętą i nadał temu miejscu jako sanktuarium międzynarodowe. Nie z racji, bo każde sanktuarium jest miejscem międzynarodowym, nie, ale z tego względu, że tutaj mieszkali mieszkańcy jako Czesi, jako Niemcy i Polacy. I od tego czasu my staramy się w jakiś sposób powoli to sanktuarium prowadzić na tyle, żeby ono było poznane przez wielu wiernych. I trzeba powiedzieć, że w tym roku po raz pierwszy za pozwoleniem i przyzwoleniem księdza biskupa Ignacego Deca po raz pierwszy będzie diecezjalny zjazd chorych i diecezjalny zjazd życia konsekrowanego. I myślimy, że poprzez te rozmowy i w ogóle mając możliwość takiego troszeczkę w krótkim wymiarach czasowych też przedstawienia tego sanktuarium, myślę, że wielu też odwiedzi nasze sanktuarium.
Dziękujemy serdecznie. Przypomnę numery telefonów 813-68-98 i drugi numer telefonu 811-08-70, kierunkowe 74, a w rodzinie 720-105. Dino, wszystkiego dobrego, z Panem Bogiem. Bardzo prosimy, słuchamy Radio Maryja. Halo? Tak? Jeszcze czekamy na telefon od Państwa, tak. Mam nadzieję, że za chwilę będzie. Jest. Prosimy bardzo.
Witam uprzejmie, kłaniam się uprzejmie. Wanda z Poznania.
Witamy Panią.
Tak się cieszę, że się dodzwoniłam i w ogóle, że usłyszałam coś o świętym Damianie. I w ogóle, że jest świętym. Bo ja, jest bardzo bliski znany ojciec Damian, dlatego, że ja w latach 50. kupiłam książkę u nas w księgarni świętego Wojciecha, ojciec Damian. I tak się mi stał bliskim i drogim i wszędzie wypożyczałam tą książkę, jak tylko mogłam. No ale tak przed 6 laty, może więcej, to pożyczałam komuś i już nie dostałam jej z powrotem. Ale cieszę się, że ktoś korzysta z tej książki, bo jest piękna ta książka.
Tak, dziękuję. Halo?
Proszę.
Proszę bardzo, tak.
I jeszcze chciałam może dopowiedzieć coś.
Zaprosimy.
Że zachwycony postacią ojca Damiana również został ojciec Mateo. Następnie kupiłam też książkę ojca Mateo, Jezus Król Miłości. Jest to piękna książka, no przepiękna książka. To była książka mojego życia, bo ja już jestem osobą wiekową. I także, no gdziekolwiek się otworzy tą książkę, jest pełna miłości serca Bożego do ludzi. Dziękuję, to może tyle dopowiem tylko.
Dziękujemy serdecznie.
A jeszcze chciałam się dowiedzieć, kiedy można obchodzić uroczystość świętego Damiana?
Dziesiątego, jeżeli chodzi o uroczystość, to wspomnienie świętego Damiana 10 maja. Natomiast tutaj tak i pani podkreślała w ogóle wielkość ojca Damiana i ojca Mateo. I tutaj żeśmy kilka razy mówili o tym wielkim charyzmacie zgromadzenia, jakim jest adoracja wynagradzająca. Ja może przypomnę tutaj taki fragment książki, która jest napisana właśnie o ojcu Damianie, gdzie miłość leczyła trąd i oddanie ojca Damiana właśnie sprawie adoracji, a jest to opisane przez siostrę Leopoldynę, która pisze tak. Jedną małą salkę w naszym klasztorku w Kalaupapa urządziłyśmy na kapliczkę, w której przechowywano Przenajświętszy Sakrament. Ponieważ ojciec Damian był trędowaty, nie wchodził nigdy do tego pomieszczenia, ponieważ no, nie chciał przeszkadzać siostrom, bo zdawał sobie sprawę, że jest trędowaty i może jakieś by miały przykrości z tego powodu. I pisze dalej. Pewnego dnia chciałam osuszyć dla dzieci naszego domu kilka pięknych ptasich piór. Aby je na sznurku wywiesić na zewnątrz, musiałam iść poza dom. Nasza czcigodna matka przełożona zezwoliła tam założyć mały ogródek kwiatowy. Kiedy tam przyszłam, zobaczyłam ojca Damiana klęczącego w głębokiej modlitwie na kupie gnoju. Z tego miejsca widać było dobrze przez okno tabernakulum i adorującego Przenajświętszy Sakrament w naszej małej kaplicy. Widok wzruszył mnie do łez. Gdy ojciec spostrzegł moje wzruszenie i zapytał mnie w swojej miłości bliźniego i skromności, czy sprawił mi kłopot, czułam się jeszcze bardziej wstrząśnięta. To właśnie taki przykład. Ja nieraz, jak mówię rekolekcje, szczególnie dla kapłanów, i sobie przypominam sam sobie właśnie skąd brało swoje źródło tak wiele siły, jeżeli chodzi o ojca Damiana. Zresztą to pytanie, które postawił Mahatma Gandhi, że warto właśnie zgłębić. No i mamy odpowiedź zawsze, że właśnie ojciec Damian z jednej strony w miłości Najświętszych Serc, a z drugiej strony adoracja Najświętszego Sakramentu Ołtarza.
Może ja jeszcze dopowiem właśnie o ojcu Damianie. Sam mówił o tym, że nie byłoby tego misjonarza, nie wytrwałby ani minuty w tym piekle na początku, bo później, jak wiemy, przekształcił, może nie w raj, ale gdzie ludzie mogli godnie żyć i byli wzajemnie się szanowali, sobie pomagali, ale ojciec Damian powiedział, że nie wytrwałbym tutaj ani minuty, gdyby nie siła, jaką czerpałem z ołtarza, czyli z Eucharystii i z adoracji. U stóp ołtarza czerpałem moje siły, żeby wytrwać tutaj.
Odbierzemy kolejny telefon, prosimy bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Witam wszystkich obecnych, szczególnie ojca Piotra, którego znam osobiście, mówi Tadeusz Kempten.
Witamy serdecznie.
Ja chciałbym powiedzieć, ojcze Piotrze, że tutaj w Kempten działa sporo księży chrystusowców. I można powiedzieć, że bez nich szereg parafii tutaj by nie miało obsady duchownych. W Kempten są księża jak ojciec Bruno, ojciec Jan i ojciec Krzysztof, w najbliższej okolicy ojciec Piotr Kuźma, ojciec Tomasz, i oni wszyscy obejmują parafie niemieckie. Tu w diecezji Augsburg w zasadzie...
Panie Tadeuszu, tylko proszę. Dodamy, bo to chodzi oczywiście o nie chrystusowców, tylko z ojców...
To są wszyscy ojcowie z Polanicy.
Tak jest, tak jest. Czyli tak. Ze Zgromadzenia Najświętszych Serc Jezusa i Maryi.
Tak, myśmy już ich dwa razy, ale tu ich potocznie nazywają chrystusowca.
Aha, rozumiem.
To jest potoczna
bo
nazwa.
Ojciec Jan Forma, który tutaj jest z nami, tak. Był tam proboszczem.
Tak, myśmy w zasadzie rodziną już dwa razy tam odwiedzili w Polanicy księży na Sokołówce, będąc na kuracji w Polanicy, i muszę powiedzieć, że działalność tych ojców jest bardzo aktywna. Ja sam, no teraz już jestem w podeszłym wieku, ale przed laty, przez 10 lat byłem na parafii, gdzie właśnie ojciec Piotr był kapłanem i teraz on jest w parafii kilkanaście kilometrów od Kempten. No i wszyscy ci księża aktywnie są szanowani, aktywnie działają i te parafie w zasadzie rozkwitają, bo między innymi jedna z parafii w Kempten, największa w zasadzie, jest prowadzona przez ojca Bruno.
Panie Tadeuszu, tak. Dziękuję bardzo za to świadectwo o pracy ojców w Kempten i okolicach. Ja tak. Mam sam okazję pracować w Kempten San Antonie przed ojcem Bruno i także,
to nie znamy,
no, także dziękujemy bardzo za to wspaniałe świadectwo.
I znakomita znajomość języka niemieckiego przyczynia się do tego, że się mogą bez problemów porozumieć tutaj i za to są też między innymi szanowani. Za ich bezpośredniość, za ich, powiedzmy, aktywność w parafii. Także nie chciałbym przedłużać, dlatego że jeszcze na pewno wiele innych zechce coś powiedzieć. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze dziękujemy serdecznie, panie Tadeuszu. I następny telefon. Bardzo prosimy. Oj, niestety rozłączyło. Prosimy bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Bogusława z centralnej Polski. Ja jeszcze chciałam coś, można już mówić?
Tak, tak.
Mianowicie, byłam zdziwiona pewnym fragmentem wypowiedzi ojca misjonarza. Mianowicie chodzi o to, że chłopcy, dzieci chcący dostać się do szkoły, musiały przyznać się do hinduizmu. I chodzi mi o to, że niedawno czytałam nawet w naszym dzienniku, jak zdaje się, że w Indiach, chyba w stanie Orisa, spalono całą rodzinę właśnie za to, że przyznawała się do katolicyzmu. I ze słów ojca misjonarza, wyraźnie w tych słowach była wyrażona jakaś taka wyrozumiałość, prawda, wobec tych, którzy w trudnych warunkach
nie są w stanie się zdobyć na heroizm.
Nie
prawda?
Są w stanie się zdobyć na heroizm, a przecież pan Józef powiedział, kto się przyzna do mnie przed wyzna mnie przed ludźmi, ja jego wyznam przed ojcem moim. Więc ja tu, dla mnie taka była jakaś sympatyczna wyrozumiałość ojca dla tych, którzy tak się przyznają do hinduizmu, ale tym niemniej taka czułam się troszkę zaniepokojona tą opinią ojca misjonarza.
To już ojciec dopowiada, dobrze?
Ja bardzo przepraszam, kaszę radio, to jest w kuchni, dobrze? Bardzo przepraszam.
Tak, ale może pani posłucha w radiu, dobrze? Z Bogiem.
Tak, dziękuję bardzo za ten telefon i kiedy mówiłem o... To nie sporadyczne, bo właściwie to trzeba sobie przypomnieć, jak też w Polsce w czasie komunizmu, jak żeby otrzymać różne rzeczy, po prostu ludzie, trzeba być roztropnym jak delikatnym jak gołębica i roztropnym jak wąż, to jest w Ewangelii. I ci ludzie, ci młodzi, czy w ogóle obojętnie, czy to młodzież, czy dorośli, bo też ci, którzy chcą otrzymać jakąkolwiek pracę, jeżeli podadzą, że są chrześcijanami, to po prostu nie ma żadnej pracy, czyli to nie jest jakiś sporadyczny przypadek, tylko to jest ogólne. Wtedy w ogóle by chrześcijaństwa nie było, chrześcijan. Natomiast oni pozostają chrześcijanami, oni są z przekonania chrześcijanami, ale niestety muszą podać tutaj w oficjalnym, że w tym napisaniu, że są wyznawcami hinduizmu. Proszę pani, ja myślę, że nikt z ambasady tego nie słyszy, ale kiedy składam podanie, aplikację o wizę, to gdybym napisał, że jestem kapłanem i zakonnikiem, to mogę zapomnieć o wizie do Indii, żeby tam pracować. I trzeba różnych wybiegów, czy piszę, że jestem wychowawcą, czy swego czasu, że byłem wydawcą książek. I później trzeba na lotnisku też się sporo nagimnastykować, żeby nie skłamać i nie do końca powiedzieć prawdę, czyli, bo nie każdy ma prawo do tej prawdy, ale to nie jest skłamanie, tylko bo wychowawcą jako kapłan jestem wychowawcą i czy jeżeli wydawałem, nie wydawałem książki, ale patronowałem temu, tutaj ojciec Zdzisław, doktor wydawał książki. Także to jest w niektórych sytuacjach trzeba umieć wiedzieć i słuchać głosu serca, czy tego, żeby też Duch Święty podpowiedział, jak się zachować, jak się umieć zachować.
No pamiętajmy, że ci ludzie często ich życie jest narażone, prawda? W tej chwili jesteśmy w sytuacji takiej, że to jest Kościół prześladowany.
Tak, no ja w zeszłym roku akurat w Orisie mieszkałem. I w stolicy, w Bhubaneswar, tam nie było prześladowania, tam ciągnęły zastępy całe, dziesiątki tysięcy ludzi, którym udało się po wielu dniach i nocach przedzierania się przez dżunglę uciec stamtąd, żeby ratować swoje rodziny. Nie musieli robić nic wiele, tylko powiedzieć, tak, przechodzę na hinduizm i poddać się rytuałowi, żeby zachować wszystko, nienaruszone, nic niezniszczone, ale dla nich było ważniejsze właśnie, żeby zachować swoją wiarę, żeby zachować wiarę też, którą przekazywali dla dzieci, podjęli te trudy. Natomiast nie każdy jest w stanie zdobyć się na ten heroizm, nie każdemu jest to dane i nie od każdego jest to wymagane.
Odbierzmy kolejny telefon, prosimy.
Szczęść Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Serdecznie pozdrawiam ojca Piotra, pozostałe osoby i tutaj ojca misjonarza. Ja chciałam powiedzieć coś takiego. Dosłownie w nocy 17 na 18 kwietnia dostałam SMS-a od bardzo zaprzyjaźnionej osoby, która ma kontakty z misjonarzami. Ja bym chciała przeczytać tego SMS-a.
Ja znam tego SMS-a, bo dostałem go z 10 razy i to nie tylko jednego dnia, ale kilka razy. W ciągu kilku kolejnych dni z informacją, że wczoraj, prawda, a to już było nas 5 dni później. Po prostu ta informacja jest rozpowszechniana, a ja nie wiem, na ile ona jest prawdziwa, bo ja na razie nie słyszałem jej potwierdzenia. Nawet na stronie internetowej Pomoc Kościołowi w Potrzebie nie widzę potwierdzenia, żeby coś takiego się wydarzyło. Nie wiem, jak oczywiście my jesteśmy wszyscy bardzo uczuleni na tego typu informacje i gdyby coś się działo, to na pewno byłoby na ten temat głośno.
Zresztą ja też mam codziennie kontakt z moimi współbraćmi w Indiach i żadnej informacji na ten temat nie było przekazane. Także być może, bo też nazwa tego regionu jest w miarę obca, wydaje mi się, że chyba w północno-wschodnim rejonie Indii, bo chodziło tam chyba o buddystów, buddyści
Israeli,
raczej...
buddyści.
Tak, buddyści raczej...
Są dziś kolejnych 200 w prowincji Orissa Bank.
Tak, natomiast prześladowania w Indiach to były ze strony skrajnych hinduistów. Hinduistów, szczególnie tych, którzy opierają swoją ideologię na faszyzmie, bo trzeba wiedzieć, że faszyzm wziął swoje początki ideologiczne z Indii.
faszyzm, który się później w nazizm rozwinął w Europie. Hitler, swastyka. Swastyka jest znakiem pokoju w Indiach. Natomiast buddyzm jest znikomym. To jest poniżej 1% w Indiach jako wyznawcy i są raczej pokojowo nastawieni. Także,
więc to ta informacja, trzeba ostrożnie ją potraktować. Ja wiem, dostałem ją od bardzo wielu też znajomych, zaprzyjaźnionych ludzi, zatroskanych po prostu, bo kiedy dostali taką informację, to byli zaniepokojeni, ale no, gdyby tak było rzeczywiście, to byśmy coś na ten temat słyszeli, a tym bardziej, tak jak ojciec mówi, to nie buddyści, jeżeli już.
W Afryce to tak. Przeżyłem kilka wojen i w większości tych spraw to są jakby prowokowane przez polityków, przez politykę. Jakiś tam ktoś ma jakiś interes i z tego powodu później wywołuje jakąś burdę albo jakąś masakrę czy wojnę nawet. Przypominam sobie w 1992 roku, kiedy próbowano troszeczkę wprowadzić demokrację do państwa. Mieliśmy prezydenta, takiego dyktatora, Mobutu się nazywał, i w kościele w tej naszej decyzji zorganizowaliśmy taki protest pokojowy. Po pierwszej mszy świętej rano wszyscy chrześcijanie wyszli procesyjnie z kościoła i mieliśmy się spotkać na różnych miejscach. Niestety te nasze procesy zostały stłumione we krwi i ostrzelane przez żołnierzy tego Mobutu. Nawet we mnie strzelali, ale jakoś nie trafili, także to jest trochę dziwne, ja tego nie rozumiem, to jest trochę trudno nie trafić we mnie, ale sobie przypominam taką sprawę, tam jednak kilka osób zostało trafionych, więc trzymaliśmy się tak za ręce wszyscy i siedli nam na ziemi, żeby nie uciekali jednak. A jednak taka pani wyrwała się z tłumu i wszyscy nosili jakieś emblematy, ja zawsze noszę krzyż taki, tutaj nawet dzisiaj, a inni świeccy chrześcijanie nosili różańce, więc ona ściągnęła ten różaniec z szyi, podleciała do mnie, wyrwała mnie jedną rękę i krzyczy do mnie, Sango Tokima, czyli ojcze, uciekajmy, zamordują. No ale ja bym się chętnie wyrwał, tylko że inni mnie trzymali. Także wszyscy żeśmy przeczekali. Ona sama uciekła gdzieś tam, natomiast reszta jednak siedziała. Także myślę, że niektórzy ludzie jednak wobec nawet zagrożenia śmierci, jeżeli wspólnota, to jednak mają tą odwagę i wiedzą, co ryzykują.
Dostałem właśnie SMS, że ojcowie kapucyni na swoich stronach www zdementowali te informacje, które były rozsyłane właśnie. Także trzeba trochę z dystansem do takich informacji podchodzić, lepiej je sprawdzić. Jeszcze jeden telefon, prosimy bardzo.
Dobry wieczór. Mariusz z Gdańska, niech będzie posłany Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Ja mam takie dwa, trzy pytania. Przede wszystkim to pozdrawiam wszystkich ojców zgromadzonych w studiu. Ojcze Piotrze, pokłony biję, bo bardzo ojca lubię. A chciałbym się pochwalić, bo miałem zaszczyt być w Polanicy na treningach, bo trenowałem kiedyś kolarstwo szosowe i tam żeśmy sobie śmigali po tych górkach. Piękne okolice, no. Podziw, podziw, podziw. A teraz do rzeczy. Chodzi mi o to, że ojcowie misjonarze pewnie wyjeżdżali do dalekich krajów afrykańskich i tak dalej. Chodzi mi, ostatnio czytałem książkę, w której był poruszony temat ruchu tak zwanego wudu. To jest jakaś, znaczy ja nie wiem, bo ja pierwszy raz się z tym zetknąłem. To jest no dobrze, nazwę to tak kolokwialnie, religia Afrykanerów, no nie wiem, no dobrze, do rzeczy. No, czy księża misjonarze zetknęli się z takim czymś jak ruch wudu? To jest tam, to polega, wiem, że przede wszystkim na magii jakiejś tam. Drugie pytanie to, chodzi tutaj o główny temat, bo przede wszystkim ojciec Damian jest wyznacznikiem dzisiejszej audycji. Zajmował się osobami trędowatymi. Czy taka choroba jak trąd jeszcze istnieje dzisiaj w dzisiejszym realnym świecie, gdzieś tam w Afryce, czy ojcowie się stykają z tym? No i jeszcze jedno pytanie, czy ojcowie wyjeżdżają, powiedzmy, tam za granicę, tam do Afryki, do RPA, czy gdziekolwiek, do państw, gdzie chrześcijanizm i religia katolicka jest w zasadzie pewnie mniejszością. Czy nie spotkają się w związku z tym z jakimiś takimi przejawami przemocy? Czy mogą się tam czuć bezpiecznie? I jak w ogóle tam funkcjonują? No i to w zasadzie wszystko. Dziękuję, przepraszam.
Dziękujemy bardzo. Wszystkiego dobrego. Z Bogiem. No to zaczniemy od tego wudu.
Wudu to jest animizm, czy religia animistyczna, i to głównie rozwinęło się w tych stronach zachodnich Afryki. Przepłynęło Atlantyk do Ameryki, tam w sposób szczególny osiadło na przykład na Haiti, słynne Haiti, które teraz nie tak dawno wspominaliśmy, tragedia narodowa, trzęsienie ziemi i tak dalej. Choć tam to istnieje, jakby to była religia państwowa, taka religia narodowa, pomimo że chrześcijaństwo też tam jest bardzo mocne. Ale nam kojarzy się wudu głównie z jakimiś ekscesami, czyli taką czarną magią. No, ja próbowałem już przed momentem, kiedy mówiłem o tym, tłumaczyć, jak to wychodzi, na czym polega animizm. Więc oczywiście są ekscesy i robią się różne rzeczy, nawet są ofiary z ludzi. No, ja mogę tylko to powiedzieć, że w Haiti ubiegły prezydent Aristide, który był kiedyś wcześniej, był kapłanem, był księdzem katolickim, później przeszedł całkowicie na wudu i ofiarował niemowlę, dziecko, zabijając i mordując własnoręcznie w takim moździerzu, i ofiarował je, żeby w celu przejęcia władzy, żeby jeszcze raz został wybrany. No to takie rzeczy są bardzo, bardzo straszne oczywiście, ale to wudu, to nie chodzi tylko tak, w tym wudu nie chodzi tylko o takie straszne rzeczy. Wudu to jest sposób na życie. Tam, czyli to po polsku my byśmy to mogli przetłumaczyć jako fetysz albo jakiś taki przedmiot, w którym zamieszkuje jakaś siła, jakiś duch. Ten duch może pomagać, a może zaszkodzić komuś. To jest... Trudno tak powiedzmy ten temat rozwijać, bo to nie jest
nawet
temat
teraz,
na
tak,
dzisiejszy.
Nie mamy czasu nawet na to za wiele. Natomiast tak, było pytanie o trąd. Odpowiadał na to pytanie już ojciec Jan, mówiąc o tej nowej formie trądu, prawda, dzisiaj. Tak, ale ojciec wspominał właśnie, że w Afryce jeszcze są przypadki trądu, prawda?
Są trądu, ale to jest taki trąd, powiedzmy, gdzieś jako tako zorganizowany, to znaczy te leczenie jest jako tako zorganizowane, próbuje się pomagać tym ludziom, bo w tej chwili leczenie właściwie trądu polega na leczenie kilkoma antybiotykami, więc to nie jest taka straszna choroba w tej chwili. Kiedyś to była rzecz nie do wyobrażenia.
Trzecie pytanie dotyczyło niebezpieczeństwa, na które narażeni są misjonarze, którzy jadą w krajach, które są mniejszością. Bardzo często są w krajach, gdzie jest mniejszością chrześcijaństwo, prawda?
Tak, dla przykładu w Indiach ogólnie na całą populację ponad miliarda, 100 milionów mieszkańców chrześcijanie liczą zaledwie 2,5%, z tego katolicy jest troszeczkę 1,6% chyba procent, 1,7%. To jest pierwsze. Później są rejony, tak jak w Indiach, są rejony, które są bardziej zaludnione przez chrześcijan. To jest południe Indii, Kerala, Tamil Nadu, Karnataka, związany też z apostołem Tomaszem. Goa portugalska, tak. Natomiast północna część, tam gdzie ja teraz mieszkam i pracuję, w Kalkucie, a w zeszłym roku w Orysie, no to jest znikoma część. Na 30 milionów mieszkańców w Orysie 25 tysięcy chrześcijan. To jest rzeczywiście bardzo mało i 2 lata temu było prześladowanie. Wtedy po prostu chrześcijanie ukrywali się, chrześcijanie chronili się, zdejmowali, nie okazywali żadnych oznak, jak chciałem wyjść z krzyżykiem, to po prostu współbracia powiedzieli, poprosili mnie, żebym zdjął, bo to jest niebezpiecznie i nie ma co wywoływać wilka z lasu. Tylko trzeba po prostu być roztropnym. Roztropność jest cnotą, która powinna nam towarzyszyć nie tylko w krajach misyjnych, ale także i w Polsce. Na pewno nie zaszkodziłaby ta cnota każdemu i każdej z nas. Ale tak jak na przykład teraz w Kalkucie, to nie ma problemu. Tam jest dosyć potężna, Kalkuta właściwie jest w większości muzułmańska. Nasz dom, w którym teraz mieszkam, jest w dzielnicy muzułmańskiej i są bardzo dobre relacje z muzułmanami. I muzułmanie są takim dla balansu, dlatego Hindusi nie atakują chrześcijan, dlatego że się boją muzułmanów, a chrześcijanie są pomiędzy obiema religiami. Jeszcze jest buddyzm, dżainizm, ale te dwie główne. Dlatego też w zależności od rejonu w niektórych jest bardzo niebezpiecznie, w niektórych jest w miarę bezpiecznie. Także ja chodzę wieczorami na spacery i nie mam żadnych problemów. Pozdrawiam, nieraz wyskoczy jakiś kapłan hinduski i zaskakuje mnie, bo mówi: proszę ojca, proszę ojca, ja byłem na Boże Narodzenie na mszy u was i jest tam jeszcze ojciec? No tak, nie? Ale w efekcie zaczepił mnie, bo chciał potwierdzenie jakieś, bo wyjeżdżał do Stanów Zjednoczonych, żeby dać, że Kościół katolicki daje zaświadczenie, że jest dobrym człowiekiem.
Aha. Czas już zakończyć nasze rozmowy, bo jeszcze musimy komplety odmówić. Poprosimy jeszcze ojca Zdzisława, żeby tak sfinalizował nasze spotkanie, chociaż są to rozmowy niedokończone, ale kilka słów jeszcze. Może jeszcze przypomnijmy o sympozjum.
To jest pocieszające, ojcze Piotrze, że są to rozmowy niedokończone. Ja mam nadzieję, że jeszcze temat ojca Damiana kiedyś wróci na antenie Radia Maryja i Telewizji Trwam. Chociażby jeżeli chodzi o sympozjum, na które bardzo serdecznie zapraszamy i radio, i telewizję, ale również i słuchaczy z rodziny Radia Maryja, które będzie na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego przy ulicy De Vitis w środę 28 kwietnia. Oczywiście tego roku od godziny 11. Przypominam, że między innymi prelegentem będzie ksiądz arcybiskup Zygmunt Zimowski, przewodniczący papieskiej Rady do spraw duszpasterstwa Służby Zdrowia, ksiądz biskup Grzegorz Balcerek, przewodniczący Komisji Charytatywnej, no i wspomniany lekarz z Honolulu, który będzie dawał świadectwo, jak ojciec Damian jest dziś postrzegany. Zresztą też będzie między innymi prowincjał z Flamandzki, też będzie mówił ojcu Damianie, jak dziś jest widziany w Belgii. Jeżeli chodzi o postać ojca Damiana, o którym dzisiaj żeśmy głównie mówili, jak w tym kontekście dziękczynienia, ja myślę, że mimo tego, że ojciec Damian nie jest Polakiem, jednak myślę, że jest człowiekiem przekraczającym wszelkie granice i szczególnie dla nas, ludzi wierzących, może być to przykład właśnie miłości z jednej strony Pana Boga, a z drugiej strony miłości człowieka. I chyba to, co jeszcze ważniejsze, skąd brać siły właśnie do tego, żeby Pana Boga w miarę nam jest łatwo kochać, natomiast nie zawsze potrafimy jakoś przełamać między sobą granice i kochać czy szanować drugiego człowieka. I ojciec Damian pokazuje właśnie tą potrzebę miłości i szacunku dla drugiego człowieka. I on to pokazuje właśnie swoim życiem. Nieraz to był powód zazdrości właśnie chociażby innych kościołów chrześcijańskich, że ojciec Damian jest taka popularną postacią. Natomiast ojciec Damian cokolwiek robił, nigdy nie robił tego dla pieniędzy. Co więcej, nawet gdy otrzymał odznaczenie od króla Hawajów, to powiedział, że on nie pracuje dla tego odznaczenia, bo za żadne pieniądze nie pozostałby tutaj dłużej, tylko i wyłącznie miłość do tych biednych, trędowatych jest tym, co go tutaj trzyma. Co więcej, w pewnym momencie powiedział, że gdyby jakiekolwiek pieniądze przyjął, to pewnie jego matka by się go wyparła i nie chciałaby go nazwać swoim synem. Także postać ojca Damiana jest takim wzorem dla nas zakonników Najświętszych Serc, ale i też redemptorystów i werbistów i innych zakonników. Jest przykładem i dla kapłanów, ale jest też przykładem dla ludzi świeckich, dla ludzi wierzących. Przede wszystkim to, co podkreślono właśnie w tym konkursie, który on wygrał na największego Belga wszechczasów, że stał się przykładem miłości i szacunku dla drugiego człowieka. I myślę, że chyba to jest takie najlepsze zakończenie tych rozmów niezakończonych i mam nadzieję, że ojciec Damian będzie wracał właśnie na antenie.
Dziękujemy serdecznie wszystkim uczestnikom naszego dzisiejszego spotkania, a kompletę, którą za chwilę będziemy odmawiać, znajdą Państwo w tomie drugim i drugi godzin od strony 1206, tutaj hymn Jezus Zbawicielu Świata i psalmodia z poniedziałku od strony 1216. Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
Panie Boże, ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
Jak było na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
Alleluja. Jezus Zbawicielu Świata, Słowo Ojca Najwyższego, blasku chwały niewidzialnej, czujny stróżu Twoich wiernych, jako Stwórca wszystkich rzeczy, władasz czasem i wiecznością, daj, niech noc przyniesie pokój ludziom utrudzonym pracą. Ty, co zwyciężyłeś piekło, racz oddalić od nas wroga, aby Twoją krwią obmytych nie zniewolił swą pokusą. Ciało niechaj we śnie znajdzie odpoczynek i wytchnienie, dusza wolna od znużenia, niech przy Tobie wiernie czuwa. Jezus zmartwychwstały Panie, jaśniejący światłem życia, Tobie, Ojcu i Duchowi, niechaj będzie wieczna chwała. Amen. Alleluja,
alleluja, alleluja.
Nakłoń swego ucha i wysłuchaj mnie, Panie, bo biedny jestem i ubogi.
Strzeż mojej duszy, bo jestem pobożny, zbaw sługę Twego, który ufa Tobie.
Ty jesteś moim Bogiem, Panie, zmiłuj się nade mną, bo nieustannie wołam do Ciebie.
Uraduj duszę swego sługi, ku Tobie, Panie, znoszę moją duszę.
Tyś bowiem, Panie, dobry i łaskawy, pełen łaski dla wszystkich, którzy Cię wzywają.
Wysłuchaj, Panie, modlitwę moją i zważ na głos mojej prośby.
W dniu utrapienia wołam do Ciebie, ponieważ Ty mnie wysłuchasz.
Nie ma wśród Bogu równego Tobie, Panie, ani Twego dzieła mnie nie równa.
Przyjdą wszystkie ludy przez Ciebie stworzone, i Tobie, Panie, oddadzą pokłon, będą sławiły Twe imię.
Bo Ty jesteś wielki i czynisz cuda, tylko Ty jesteś Bogiem.
Naucz mnie, Panie, Twej drogi, bym postępował według Twojej prawdy. Nakłoń swe serce, by lękało się Twego imienia.
Będę Cię wielbił z całego serca, Panie mój Boże, i na wieki będę sławił Twoje imię.
Bo wielkie było dla mnie Twoje miłosierdzie, a życie moje wyrwałeś z głębin otchłani.
Boże, pyszni przeciw mnie powstali i zgraja zuchwalców czyha na me życie, a nie mają oni względu na Ciebie.
Ale Tyś, Panie, Bogiem łaski i miłosierdzia, do gniewu nieskory, łagodny i bardzo wierny.
Wejrzyj na mnie i zmiłuj się nade mną, siły swe udziel słudze Twojemu, ocal syna swojej służebnicy.
Daj mi znak dobroci, aby ujrzeli ze wstydem ci, którzy mnie nienawidzą, żeś Ty, Panie, mnie wspomógł i pocieszył.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu,
jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Alleluja, alleluja, alleluja.
Bóg nas przeznaczył do osiągnięcia zbawienia przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, który umarł za nas, abyśmy czy żywi, czy umarli, razem z Nim żyli.
W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego. Alleluja, alleluja.
W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego. Alleluja, alleluja.
Ty nas odkupiłeś, Panie Boże wierny.
Alleluja, alleluja.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego. Alleluja, alleluja.
Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy. Podczas snu nas osłaniaj, abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju. Alleluja. Teraz, o Panie, pozwól odejść swemu słudze w pokoju według słowa Twojego.
Bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, któreś przygotował wobec wszystkich narodów.
Światło na oświecenie pogan i chwały ludu Twego Izraela.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy, podczas snu nas osłaniaj, abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju. Alleluja. Módlmy się. Wszechmogący Boże, udziel nam pokrzepiającego spoczynku i spraw, aby ziarno naszej dzisiejszej pracy wydało plon w wieczności. Przez Chrystusa Pana naszego.
Amen.
Noc spokojną i śmierć szczęśliwą niech nam da Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
Amen.
Królowo niebios, wesel się, alleluja, bo ten, któregoś nosiła, alleluja, z martwych powstał, jak powiedział, alleluja, błagaj za nami Boga, alleluja. Bóg zapłać. Dziękujemy serdecznie jeszcze raz wszystkim ojcom, dziękujemy za tak miłe przyjęcie nas tutaj w Polanicy i cieszymy się bardzo z tego spotkania z ojcem Damianem, że mogliśmy również uczestniczyć w dziękczynieniu za jego kanonizację. Dziękujemy także naszej ekipie technicznej, która realizowała transmisję telewizyjną i już jest w drodze do Krakowa na uroczystości pogrzebowe pana ministra Zbigniewa Wassermana. Przy okazji bardzo prosimy o modlitwę w intencji naszych techników ciężko pracujących w tym czasie codziennie. Ekipa radiowa już też za chwilę wyrusza w drogę, więc prosimy też, żeby pomodlić się o ich bezpieczeństwo. I w kolejne dni będziemy również w tych wydarzeniach ważnych dla Polski uczestniczyć. Dziękujemy serdecznie. Oddajemy głos do studia w Toruniu.